studiu Radia Kraków już nosi goście. Pani Izabela Ronkiewicz-Brągiel, wicedyrektorka Biblioteki Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Piotr Wasilewski, rzecznik biblioteki.
Witam państwa.
W sobotę odbyła się gala wręczenia Nagrody Żółtej Ciżemki. Dwoje zwycięzców, dwoje laureatów w tym roku, Paweł Berensewicz i Aleksandra Czudżak. Po raz drugi zdarzyła się taka sytuacja, żeby to dwie osoby wygrały. Przypomnijmy, od 2017 roku nagroda jest wręczana.
Dwa razy zdarzyło się, że nagrodę za tekst otrzymuje jedna książka, a ilustracje to inna książka. Staramy się wybrać z reguły jedną książkę, która łączy w sobie wartości te literackie, jest pięknie wydana, jest po prostu małym dziełem sztuki, pięknym przedmiotem, ale tym razem zdarzyło się tak, że książka Pawła Berensewicza nie miała ilustracji, więc poszukaliśmy innej książki.
Która z kolei miała głównie ilustracje.
Głównie ilustracje, tak.
Zachwycające ilustracje psów. 214 tytułów w tym roku zgłoszono. Werdykt wykuwał się powoli i jak podkreślała przewodnicząca jury, pani profesor Katarzyna Wondolny-Tatar, wybrano książkę w tym roku mało dydaktyczną, horror, właściwie książkę rozrywkową głównie. Tam ta dydaktyka pojawia się w taki bardzo delikatny, lekki sposób. Przede wszystkim ta książka się pożera się ją. Tak się ją dobrze czyta, wiem, bo przeczytałam.
Chyba przy wyborze książki, którą chcemy nagrodzić, autora, którego chcemy nagrodzić, nie kierujemy się, czy ta książka jest dydaktyczna, czy nie dydaktyczna, żeby była napisana dobrze, żeby była wciągająca, żeby zachęcała młodego odbiorcę do sięgania po książki, żeby go pochłonęła, żeby wywarła na nim jakieś wrażenie, wzbudziła emocje, bo to jest chyba najważniejsze, to zostaje po lekturze, emocje, które nam towarzyszyły. My dorośli wiemy, że jak wracamy do jakiejś ulubionej książki, to niekoniecznie pamiętamy dokładnie jej treść, natomiast pamiętamy te emocje
klimat,
który towarzyszył lekturze, więc to jest takie ważne. Oczywiście cudownie jest, jak jeszcze książka przy okazji porusza tematy, które warto poruszyć, na które warto zwrócić uwagę i tam wśród książek nominowanych są też takie. Ale chyba najbardziej chodziło nam w tym roku o to, że to jest książka, która właśnie pochłania, pozwala oderwać się od rzeczywistości, zapomnieć na chwilę o tym, co wokół, i po prostu wejść w akcję i nie myśleć o tym, co tutaj się dzieje wokół mnie. Czekamy na to, prawda, w literaturze.
9 czerwonych X-ów fragmentów tej książki słuchaliśmy także w Radiu Kraków. Ona też jest nominowana do innej nagrody, tutaj nagrody Ferdynanda bodajże, tak. Także no, widać, że ten tytuł robi karierę dużą, robi furorę. Główną bohaterką, porozmawiamy trochę o tej książce, bo to chyba jest takie znamienne, bohaterka w tym wypadku. Dziewczynka, piątoklasistka, taka bardzo rezolutna, grupa jej znajomych.
Nie chciałabym za dużo mówić o treści tej książki, bo mam nadzieję, że po prostu całą przyjemność zabierzemy, jak powiem.
Ale chyba warto zanęcić, że tam jest kwestia tego, że ta piątoklasistka nagle orientuje się, że jej przyjaciele z klasy zaczynają znikać, przyjaciele ze zdjęcia. I to znikanie, ta atmosfera tej tak, no, grozy, strachu,
tak, tu też tam jest. Tak trochę bezpiecznie bać. Mhm. Bo to daje fajną właśnie rzecz literatura, że można siedząc bezpiecznie w fotelu, nic nam nie grozi, a tak naprawdę mamy takie dreszczyki, czytając książkę. Świetny język. Wydaje mi się, że właśnie takich książek dla starszych dzieci
jest mało.
Tak, jest mało. Chociaż poprawia się, to jest coraz więcej takiej literatury młodzieżowej, ale dla takiej młodszej młodzieży. Bo to jest ten najtrudniejszy moment w
No bo nastolatki już mogą spokojnie, takie starsze nastolatki powyżej 15 roku życia.
Jest dużo tej literatury young adult, ona teraz zasypuje księgarskie półki, jest jej pełno. Natomiast te dla starszych dzieci jest trudniej, natomiast to jest najtrudniejszy czytelnik, tak z punktu widzenia bibliotekarza. Mówiąc.
Dlaczego? Dlatego, że odrzuca już te książki takie dydaktyczne, znaczy, które no, dorośli najchętniej by podsuwali, które podsuwają, kiedy dzieci są młodsze?
Chyba odchodzi się od tego momentu, kiedy się czyta dzieciom, tak? No bo tam jeszcze w tych początkowych klasach szkoły podstawowej rodzic czy opiekun czyta, podsuwa książki. A potem różnie bywa. Niektóre dzieci mają trudność w czytaniu, niestety. A to, co nam sprawia trudność,
jest odrzucone.
Oczywiście,
wygrywa niestety komputer,
tak,
telefon.
Nęci nas tutaj mnóstwo. To jest taki wiek, że człowiek jest ciekawy, chce być w grupie rówieśniczej, podąża za tym, co rówieśnicy, więc...
Potwierdzają to nasze badania i to wskazania też, jak zapisują się do nas czytelnicy i korzystają w tej grupie wiekowej, takiej właśnie, o której mówimy, gdzie jest trudno. Faktycznie młodzi mają dużo innych zainteresowań, bo to przecież w nich się rozbudza, tak? Ten świat ich poszerza, kontakt z rzeczywistością i właśnie współpraca z grupą rówieśniczą w jej, w jaki sposób się odnajdywanie. I mamy z tym problem, ale właśnie po to między innymi stworzyliśmy tę nagrodę ileś lat temu, opierając się na dawnej, dobrej tradycji autorki historii Żółtej Ciżemki, żeby w jakiś sposób znajdywać książki, które mogą uczyć tych kompetencji czytelniczych, żeby wprowadzać rodziców, bo to od nich wiele zależy. Jak oni przekonają swoje dzieci, ich wprowadzą w świat książki, to potem się okazuje, kiedy już są dzieci starsze, są w szkole średniej i mają te kompetencje, to już to zupełnie inaczej będzie przebiegało, jeżeli wciągnięte zostaną w książki. Stąd właśnie ta nagroda, policzyłem, że w tych 9 edycjach prawie 1500 książek znalazło się w obiegu naszym tutaj, bo tyle zostało zgłoszonych i spośród nich kilkanaście uznaliśmy za szczególne dzieła, które warto po prostu polecać i tworzyć jakiś rodzaj literatury, która jest ważna, by kształtować te nawyki i kompetencje.
Wrócimy do tego wątku za kilka minut. Czy książki nagrodzone chętniej są pożyczane? Dla czytelników to w ogóle ma znaczenie? Zwracają na to uwagę?
Pewnie dla niektórych tak. Myślę, że to jest ważne dla rodziców, którzy taki znaczek, że książka jest nagrodzona, dla nich jest to taki...
Że jest sprawdzona, żeby nie było syndromu rodziny monet, prawda? Że rodzice się cieszyli, że dziewczynki czytają, a dopiero potem się
i dalej
podniósł
są tacy,
hałas.
Którzy się cieszą, że w ogóle czytają, inni mają do tego inny stosunek. Natomiast bardzo wielu rodziców potrzebuje takiego drogowskazu, podpowiedzi. Więc myślę, że te książki, które mają taką naklejeczkę nagrodzone tą właśnie nagrodą Żółtej Ciżemki, laureat albo nominowany do tej nagrody, daje im taką pewność, że to jest książka piękna i wartościowa.
Ale to dotyczy chyba wszystkich nagród, że tak. To jest coś, co je wyróżnia spośród masy. Przecież w Polsce wydaje się ponad 30 tysięcy tytułów rocznie. Więc jeżeli w tych różnych konkursach, mówimy o literaturze pięknej choćby, prawda, jest kilkanaście książek, które są w obiegu, bo one potem rotują po tych różnych konkursach, ale wydziera się je, to tworzy się też taki jakby forma autorytetu. A my potrzebujemy mieć jednak kogoś, kto jest wskazującym. W bibliotece jest pani bibliotekarka i od niej przecież też wiele zależy, jak będzie potrafiła przekonać i to zaufanie zdobyć, czy czytelnika, który będzie wracał i korzystał z jej opinii, jeżeli będzie chciał.
To jest bardzo ważne, co pan teraz powiedział. Bibliotekarz, bibliotekarka jako przewodnik po świecie książki. Od czasów pandemii widzimy, że coraz częściej i chętniej nasi czytelnicy proszą o wsparcie, żeby pomóc wybrać, podpowiedzieć. Okazało się w pandemii, kiedy nie było dostępu do półek i podawaliśmy książki, że to jednak bibliotekarze im czasem wybierają lepiej niż oni sami. Nic dziwnego, jak się wejdzie między półki, gdzie jest 40 tysięcy książek, znaleźć coś fajnego według czytelnika.
No, i jeszcze coś, trudne. To by pasowało do naszego gustu i smaku.
Zmienić coś, bo często jest też tak, że ludzie, jak już coś wskaże im bibliotekarz, to czasami, jeżeli jest to autor, który ma wiele książek na koncie, no to oni potem ciągną dalej ten wątek, prawda? I potem trudno im, żeby zachęcić ich, że są, istnieją inne też książki. A on, niech mi pani da co poprzednio, więc tego samego autora czy coś. A tutaj jest istota, by poszukiwać coś nowego. Jeżeli z kolei my mamy taką sytuację, gdzie na przykład czytam, że na Chłopki, opowieść o naszych babkach, która była liderem, czy jest liderem, wciąż u nas czeka w maju 700 osób na przeczytanie, choć mamy masę egzemplarzy w bibliotece. Albo, że na książkę Grzebałkowskiej o biografii Marii Konopnickiej, na którą czeka jedynie 190 osób, no to pokazuje, że te książki, o których gdzieś było głośno, w jakiś sposób zostały docenione, wyróżnione, no to ludzie chcą to poczytać i liczymy się z tym, że może ten fakt wpłynie też na to, że sięgną po inne w przypadku, czy biografie, czy książki, takie opowieści dokumentalne.
No, ludzie lubią pociągnąć tego samego autora, tak? Jak się przeczyta jedną książkę jakiegoś autora, no to potem kolejną. Stąd te cykle, które teraz są popularne.
No, znam takiego fana Kena Folletta, który przeczytał wszystkie książki wydane w Polsce Kena Folletta i twierdzi, że już nie ma co czytać, bo przeczytał wszystko Kena Folletta i nie ma ciekawych książek więcej.
Czyli historia książki dla niego się skończyła.
Tak. Literatura jest troszkę dzisiaj jak fast food, prawda? Te książki się szybko starzeją. Cały czas są wydawane nowe. Kiedyś pamiętam, że kiedy ja chodziłam do szkoły, to się sięgało i po Tolstoja, po klasykę i po Dostojewskiego, i po klasykę francuską, po polską klasykę, a dzisiaj...
Ale to jest, jakby pani, z całym społeczeństwem konsumpcyjnym. Ta kultura supermarketu, gdzie wszystko jest na sprzedaż i wszystko się produkuje, nawet powielając pewne schematy. Jeżeli mówimy na przykład o kosmetykach, jaki jest rząd wyboru pasty do zębów, innych kremów. Tak samo jest z książką, że według tych schematów wydawnictwa drukują określone książki i ta ciągła potrzeba nowości, wytworzony nawyk u odbiorców, oni się temu po prostu poddają. Miał ten problem, jak czytałem historię bibliotek w ogóle, to już miałem od ponad 100 lat temu, kiedy okazywało się, że biblioteki publiczne, które powstawały, zakupywały książki, które były zainteresowaniem się cieszyły i po kilku latach nagle się okazywało, co my z tym zrobimy, gdzie to zezłomować, bo idą nowe książki, które są, a tych już nikt nie chce pożyczać, prawda, bo widzimy nawet po kartach historii wypożyczeń, jak często te książki gdzieś tam zupełnie znikają, choć kiedyś były, ajwaj, jakie to bestsellery.
Tak, no, ale to reklama, media bombardują nas tymi tytułami nowymi i tak czytelnicy przychodzą i pytają, co nowego, ale...
A przecież jest mnóstwo świetnych książek, które stoją na półkach,
prawie
do których nie wracamy.
Miliona, ja zawsze o tym mówię, prawie 1,5 miliona mamy tych książek u nas w bibliotece, różnych rzeczy, których nawet my, kiedy chodziliśmy do szkoły, byliśmy starsi, nie było czasu przeczytać, prawda, jakby nie ma kiedy... Wtedy, w tamtym czasie, ale potem jak już jesteśmy tymi aktywnymi czytelnikami, może warto do tamtych też książek wrócić. Może się rozczarujemy, a może wręcz przeciwnie, przeżyjemy jakąś fajną przygodę, ale tu ta pogoń za nowością trochę to utrudnia.
Ale w bibliotekach staramy się pokazywać też te przeboje sprzed lat, bestsellery, takie książki, które kilka lat temu po prostu czytelnicy sobie wyrywali z rąk.
A tak teraz, jak dzisiaj Chłopki.
Tak. A teraz stoją sobie gdzieś troszkę zapomniane na półkach. Bibliotekarki i bibliotekarze o nich pamiętają, pokazują, polecają i nie można powiedzieć, że one tak całkiem tam już są zapomniane.
Tu na chwilę znowu postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do naszej rozmowy, bo czas porozmawiać o planach na lato i na to, co jeszcze dzisiaj się będzie działo. No to porozmawiajmy trochę o planach Biblioteki Kraków na te wakacje, bo plany są piękne i też o tych akcjach, które cały czas się dzieją, jak choćby hashtag 52 tygodnie.
Tak, bo to wracając do naszej poprzedniej części rozmowy, ten hashtag 52 tygodnie prowadzony na Facebooku Biblioteki Kraków jest po to, by ludzie bardziej wciągnięci w książkę chcieli między sobą wymieniać też informacje o tytułach, które chcieliby polecić innym do przeczytania, niekoniecznie wcale nowych. 52 kategorie, które ustanawiamy każdego roku i tam ludzie mogą sobie wybierać książki jakieś chcą i widzimy po korespondencji, jak opisują, jak zachęcają innych. No i dla nas jest to sukces, kiedy oni cieszą się sukcesu, kiedy przychodzi koniec roku i mogą odhaczyć na tej liście, że oto właśnie wykonali zadanie i te 52 książki przeczytali, co by też kłóciło się z tym, co tam Biblioteka Narodowa podaje te dane, że to tam 7 książek albo jedną książkę. No wiadomo, społeczeństwo jest różnorodne, ale są ludzie, którzy tej książce poświęcają rzeczywiście sporo czasu i mają w tym już dosyć duże doświadczenie. Natomiast co do akcji, to chcę powiedzieć, że właśnie dzisiaj o godzinie 12 będą rozkładane, pracownicy Biblioteki Kraków będą krążyć na krakowskich plantach, by rozkładać książki w związku z Dniem Świętem Wolnych Książek, gdzie chcemy właśnie takie książki opatrzone taką specjalną naklejką, na której jest napisane między innymi, że nie jestem książką zagubioną, jestem znalezioną przez ciebie, jestem za darmo. Przeczytaj i przekaż dalej. I właśnie na tych plantach, na ławeczkach literackich, a jest ich prawie, czy ponad nawet już 150, chcemy w ten sposób krakowian i też turystów pewnie, którzy krążyć będą, zainteresować literaturą, zachęcić do czytania. No i to jest taka też idea, która służy tym, którzy 22 lata temu wymyślili całą tą akcję, tej właśnie akcję Uwalniamy Książki. Przy okazji, jeżeli wolno, to bym jeszcze wskazał na jedną rzecz, bo mówimy o książkach trudnych czasami, czy jedynej strony o takiej literaturze popularnej, a też my chcemy jednak zachęcić ludzi do literatury trudnej, bo jest takie spotkanie...
Trudniejszej,
albo inaczej, innego spojrzenia. 24 czerwca wspólnie z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej organizujemy takie spotkanie, gdzie jest poświęcone pracom naukowym w dziedzinie nauk humanistycznych i chodzi przez taki panel dyskusyjny, który chcemy zorganizować, pokazać, czy ona jest trudna, tego rodzaju literatura i czy też właśnie po nią nie warto sięgać.
Ale co to znaczy trudna literatura?
No bo to ludzie nie lubią, kiedy są odsyłacze, że kiedyś muszą czytać jakąś do przypisy. Ludzie tego unikają. Chcą po prostu mieć ten zakres prosty literatury.
No, taka literatura, która wymaga trochę wysiłku umysłowego.
No właśnie, a poza tylko historia wciągająca, opowieść, ale coś
tak,
więcej.
Tak, bo dziedziny nauk humanistycznych jest szeroko, a tutaj, na tym spotkaniu 24 czerwca będzie mowa o kształtowaniu się w literaturach świata wizerunku Polski i Polaków. Sam temat już jest bardzo poważny, ale panowie, czy państwo, którzy tam będą, będą starać się przekonać nas w bardziej zrozumiały sposób, jak to też jest ważne i przez co ta literatura może być ciekawa.
A o piknikach wakacyjnych możemy porozmawiać. To taka lekka i przyjemna akcja.
Nasi wierni czytelnicy przyzwyczaili się do tego, że w wakacje w naszej bibliotece głównej przy ulicy Powroźniczej w pięknym ogrodzie odbywają się pikniki i w tym roku się nie zawiodą. Na początku lipca będzie weekend przygodowy, bo zaczynamy w piątek spotkaniem autorskim, a w sobotę będzie piknik. Potem na początku sierpnia i na końcu sierpnia będą 3 takie weekendy, przygodowy, fantastyczny i historyczny. To dzięki temu, że realizujemy taki projekt Kompas Literacki, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. A zakończymy te pikniki na początku września takim piknikiem życzliwości, który udało nam się sfinansować w ramach projektu Krzepcież się, tradycyjna życzliwość w domu i na polu. I to również z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Nasze Tradycje zostało sfinansowane.
Ale ja bym dodał jeszcze, te pikniki organizujemy w ogrodzie Biblioteki Głównej. Ci z Państwa, którzy bywają, to na pewno już dostrzegają, jakie walory to miejsce ma. Ci, którzy nie, to ich gorąco zachęcamy, tym bardziej, że w Bibliotece Głównej mamy też 2 gabinety pisarzy. Jerzego Pomianowskiego i gabinet Sławomira Mrożka. Mam nawet przed sobą taką ulotkę, która pokazuje, rok temu prawie otwarliśmy mieliśmy gabinet Sławomira Mrożka, jedyny w kraju, można powiedzieć, w którym zostały zebrane artefakty tego wybitnego pisarza, dramaturga. I to też jest taka okazja, że przychodzimy do biblioteki wypożyczyć książki, ale też możemy zetknąć się z miejscem, w którym pokazane są rzeczy, czym otacza się pisarz, czego korzystał, prawda? Dany w tym wypadku pisarz jak Mrożek bądź Pomianowski.
Myślę, że wszyscy, którzy odwiedzą gabinet Mrożka, wiele zaskoczeń, jakie książki czytał, jakie miał pasje. Myślę, że będą dla wielu młodych ludzi zaskoczeniem.
A czy możemy na koniec porozmawiać trochę o pieniądzach? Bo Biblioteka Kraków po pierwsze przepiękne ma siedziby. Odnawia stare siedziby, otwiera nowe oddziały, wyposaża je, organizuje mnóstwo akcji, a jak wiemy, nic za darmo. To wszystko kosztuje.
No to pewne jest. Niestety wiemy to.
No, jakoś nie możemy powiedzieć,
że
mamy nadmiar, ale to dzięki miastu jesteśmy w stanie przeprowadzać remonty i otwierać nowe filie. Na nasze wydarzenia pozyskujemy środki również z ministerstwa, tak jak przed chwilą.
A z budżetu obywatelskiego?
I bardzo, bardzo nam pomagają nasi czytelnicy, pisząc projekty, głosując potem na te projekty. Między innymi taki mamy duży projekt budżetu obywatelskiego dzielnicowego, w którym w filii 47 na osiedlu Dywizjonu 303 robimy mnóstwo wydarzeń, gościmy tam wielkie nazwiska i jeszcze w czerwcu dwa spotkania w takim cyklu Desant w Bibliotece Kraków, czyli spotkania na Dywizjonu. Zapraszam serdecznie.
Kto
wszystkie
tam będzie?
Szczegóły na naszej stronie internetowej. No powiem państwu, chociaż tam są zapisy i już
to
chyba...
To trzeba przypomnieć. Chyba już miejsc prawie nie ma.
Prawie nie ma miejsc. Nie wiem, czy na tych formularzach jeszcze są chociaż jakieś miejsca rezerwowe. Ale będziemy mieć teraz alfabet Madagaskaru, czyli słońce, lemury i klątwa kameleona. Spotkanie z Michałem Szulimem, podróżnikiem i autorem książek i audycji, wokalistą. A 25 czerwca Mariusz Szczygieł, ale na niego to już chyba na pewno nie ma miejsc.
No właśnie, bo są tacy autorzy, o spotkania, z którymi czytelnicy się biją.
Ale
pamiętam,
to jest
jak była
dzięki...
Magda Grzebałkowska też tam razem
z
Ewą Winnicką, to też tłumy były, szpilki się niemal nie dało wcisnąć. I cudowna atmosfera.
Tak, ale to jesteśmy też właśnie wdzięczni, bo to są środki, które pozyskane z budżetu obywatelskiego pozwalają tego rodzaju przeprowadzać nam, bo cykl Desant będzie trwa prawie cały rok, więc tutaj to dzięki państwu możemy...
Wracamy po wakacjach.
Możemy to organizować i my się z tego cieszymy, bo przecież też to nas wspiera w działaniach, choćby kiedy budowaliśmy książkomat, który powstał z tego, prawda? Też rady dzielnicy, które nas tu wspomagają w różnych działaniach i przez co naprawdę stwarzamy te miejsca, tak jak to pani powiedziała, że one są piękne, nowe, miejsca takie przyjazne, tak jak właśnie otwarty kilka... nie wiem, już tygodni temu, filia Kosmos na Borkowskiej, gdzie była to pustynia taka biblioteczna, a teraz jak słyszymy, jak bardzo wiele osób tam się zapisuje, jak chwali to miejsce i takich miejsc staramy się, by było więcej.
Tak, bardzo. Mamy jeszcze kilka pustyni do zabudowania.
Ale mieszkańcy będą na pewno wspierać przy kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Izabela Ronkiewicz-Brągiel, wicedyrektorka Biblioteki Kraków i pan Piotr Wasilewski, rzecznik Biblioteki Kraków. No i dzisiaj szukajmy tych uwolnionych książek na ławeczkach, tak? Na
tak
plantach.
Jest. Po 12 zapraszamy na planty, ale generalnie zapraszamy do naszych filii. Jest ich prawie 60 w całym mieście.
Dziękuję bardzo.